Dzisiaj rozważymy sobie fragment z drugiej księgi Mojżeszowej. Będziemy mówić o jednej rzeczy. Będziemy cytować wiele fragmentów pozornie ze sobą niezwiązanych, ale to tylko pozornie zaznaczam. Druga księga Mojżeszowa, 4 rozdział. Druga księga Mojżeszowa, 4 rozdział. Fragment, kiedy Bóg powołuje Mojżesza do wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu, udziela mu takich ostatnich instrukcji, kiedy Mojżesz miał już powrócić do Egiptu. Mojżesz jeszcze był w samotności przed Panem, rozmawiał z Nim twarzą w twarz. I po tej rozmowie Mojżesz spotyka się z Aaronem, swoim bratem, i idą przed oblicze Faraona rozmawiać z nim na temat wejścia Izraelitów z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej. Czytamy tutaj tak, 4 rozdział tejże księgi drugiej Mojżeszowej. Na to odezwał się Mojżesz i rzekł do Pana: a jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą: Pan nie objawił się tobie. Pan rzekł do niego: co masz w ręku swoim? A odpowiedział: laskę. I rzekł: rzuć ją na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. Lecz Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął wtedy rękę i pochwycił go, a on zamienił się znowu w laskę w jego dłoni. Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, rzekł Pan jeszcze do niego: włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg. I rzekł: włóż znowu rękę swoją w zanadrze. I włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała. Jeśli ci wtedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu Twego, zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię. Wtedy woda, którą zaczerpniesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew. A Mojżesz rzekł do Pana: proszę Cię, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego: kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z Twoimi ustami i pouczę Cię, co masz mówić. Ale on rzekł: proszę, Panie, poślij kogo innego. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł: czy nie ma Aarona, brata Twego Lewity? Wiem, że on umie mówić, ale nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie Twoje, a gdy Cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. Ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a ja będę z ustami Twoimi i z ustami jego i pouczę Was, co macie czynić. On będzie mówił za Ciebie do ludu, on będzie ustami Twoimi, a Ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę tę weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywał znaków. Potem poszedł Mojżesz z powrotem do teścia swego Jetry i rzekł do niego: pozwól mi, proszę, wrócić do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy jeszcze żyją. A Jetro rzekł do Mojżesza: idź w pokoju. I rzekł Pan do Mojżesza w ziemi Midianitów: idź, wróć do Egiptu, bo zmarli wszyscy mężowie, którzy czyhali na Twoje życie. Wziął wtedy Mojżesz swoją żonę i swoich synów, wsadził ich na osła i wrócił do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz laskę Bożą do ręki. I rzekł Pan do Mojżesza: gdy wrócisz do Egiptu, bacz, byś dokonał przed Faraonem wszystkich tych cudów, do których udzieliłem Ci mocy. Ja zaś znieczulę serce jego tak, że nie wypuści ludu. I powiesz do Faraona: tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do Ciebie, wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał o wypuszczenia go, ja zabiję Twego syna pierworodnego. W czasie drogi na noclegu natarł na niego Pan i chciał go zabić. Wtedy Sypora wzięła ostry kamień, odcięła na pletek syna swego i dotknęła nim sromu Mojżesza. I rzekła: jesteś mi oblubieńcem krwi. I zaniechał go. Wtedy ona rzekła: oblubieńcem krwi przez obrzezanie. Do Aarona zaś Pan rzekł: wyjdź na pustynię na spotkanie Mojżesza. I poszedł. I spotkał go przy górze Bożej i pocałował go. Mojżesz powtórzył Aaronowi wszystkie słowa Pana, który go posłał, i powiedział mu o wszystkich znakach, które mu polecił dokonać. Potem poszedł Mojżesz z Aaronem i zebrali wszystkich starszych Izraela. Aaron zaś powtórzył wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do Mojżesza, a ten dokonywał znaków na oczach ludu. I lud uwierzył, a gdy usłyszeli, że Pan ujął się za synami izraelskimi i że dojrzał ich niedolę, pochylili głowy i oddali Panu pokłon. Bracia, siostry, wiemy, Mojżesz miał dwoje rodzeństwa, siostrę starszą i starszego brata. To o siostrze nic tekst nie mówi, ale wiemy, że Aaron był bratem Mojżesza, starszym od niego. I kiedy Mojżesz był u swego teścia Jetry po ucieczce z Egiptu za zabójstwo Egipcjanina, Mojżesz tam przebywał lat 40. Aaron w tym czasie, jego brat, przebywał w Egipcie. Przebywał w Egipcie z siostrą Miriam, z rodzicami, ze swoją rodziną. Sobie żył. Mojżesz w tym czasie, w ciągu lat tych 40, co Boże mówi, on pasał owce swego teścia, kapłana Midianczyków. Tam poznał swoją przyszłą żonę, najstarszą córkę kapłana Midianczyków, Jetry, Syporę. Poślubił ją, miał z nią dwóch synów, Gershoma, Eliezera, i tak życie sobie toczyło się, prawda? Te 40 lat. Niby to jest długi okres, 40 lat. Słowo Boże mówi to o nim, o tym okresie w kilku wersetach, ale te 40 lat Mojżesz, w ciągu tych 40 lat Mojżesz przeszedł bardzo rygorystyczne i bardzo dokładne szkolenie przez Boga. Nawiązywał z Bogiem łączność, Bóg kształtował jego charakter. No musiał nauczyć go pokory, bo wiecie, z następcy tronu, któregoś z kolei tronu egipskiego, bo Mojżesz był któryś z kolei do tronu, jako przybrany syn córki Faraona, w której kolejności należał mu się tron. Tak teoretycznie, abstrahując, to praktycznie wiadomo, nie było na to szansy, ale był którymś z kolei. Kiedy poszedł na pustynię, stał się, prawdę mówiąc, kimś z najniższej warstwy społecznej. Takim, jakim był Dawid, kiedy pasał owce swego ojca i ojciec nawet nie uważał go za godnego postawić go przed Samuelem razem na równi z jego siedmiu braćmi. Uznał, że Dawid nie nadaje się, aby pokazywać go Samuelowi. To taki mały, młody, on niech się zajmie tymi owcami. Mojżesz zajmował się owcami, czyli zniżył się od tej wysokiej pozycji do tej najniższej. Ale tam Bóg go kształtował, uczył go posłuszeństwa, skutecznie uczył go posłuszeństwa, ale Mojżesz no nie wyzbył się tego takiego niskiego mniemania o sobie. Kiedy Bóg go powołuje, w tym fragmencie czytamy, Mojżesz dwa razy prosi Boga, mój Boże, poślij kogoś innego. Ja się nie nadaję. Nie jestem człowiekiem, który odnosi sukces, nie jestem człowiekiem skutecznym, jąkam się, nie wypowiadam się dobrze, ludzie mi nie posłuchają. Ta historia, która była 40 lat temu, wiele osób w Izraelu o tym pamięta, kim byłem, co zrobiłem, grzechy ciążą za mną, ciągną się za mną. Panie, poślij kogoś innego. Bóg mówi w 12 wierszu, idź, ja będę twoimi ustami i ja pouczę cię, co masz mówić. Dalej Bóg chce być sam na sam z Mojżeszem, chce go indywidualnie pouczać. Mojżesz dalej mówi, Panie, proszę poślij kogoś innego. Wtedy czytamy, że Bóg się rozgniewał i mówi, Aaron będzie twoimi ustami. Widzicie, w tym momencie Mojżesz ograniczył Boga. Bóg dał też funkcję Aaronowi, aby pomagał Mojżeszowi, chociaż Aaron powinien być wsparciem dla Mojżesza, był dla niego ciężarem, niejednokrotnie ciężarem, niejednokrotnie buntował się przeciwko Mojżeszowi. Tu w tym fragmencie dalej czytamy, że on był inicjatorem budowy tego cielca, kiedy Mojżesz był na górze Synaj, odbierając Boże przekazanie. To by było najlepsze wyjście, kiedy Mojżesz przyjąłby tą pierwszą Bożą propozycję, gdy Bóg powiedział, ja będę mówił do ciebie, ja cię pouczę, co masz mówić, a ty masz tylko przekazywać moje słowo. Mojżesz się na to nie zgodził, niestety. Ale zauważmy, wiersze 2-4 mówią ciekawą rzecz. To świadczy o niesamowitym posłuszeństwie Mojżesza względem Boga. Żeby Bóg mógł człowieka używać, Bóg mówić przez niego, mógł działać przez niego, człowiek musi się nauczyć posłuszeństwa. Przez posłuszeństwo możemy od Boga rwać wszystko. Przez posłuszeństwo głosowi Bożemu. Pan rzekł do Mojżesza, drugi wiersz, co masz w ręku swoim? A on odpowiedział, laskę. Tutaj Bóg pokazuje Mojżeszowi trzy cuda, które Mojżesz miał pokazać Egipcjanom, aby na początku oczywiście starszym izraelskim, aby Izraelici uwierzyli, że Bóg posłał Mojżesza, a potem te cuda miały być pokazane Faraonowi. Te cuda nie były skuteczne przed Faraonem, były skuteczne przed Izraelitami. Ale ten pierwszy cud, który Mojżesz miał czynić ze swoją laską, Bóg mówi tak, Pan rzekł do niego, co masz w ręku swoim? No, laskę mam. Rzekł, rzuć ją na ziemię, a gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. Co Bóg mówi? Rzekł Pan do Mojżesza, nie ma problemu, wyciągnij laskę, wyciągnij rękę, chwyć tego węża za ogon i znów stanie się tą laską. Ale zobaczmy jedną rzecz. Trzeci wiersz mówi, czwarty wiersz mówi, nienormalną rzecz. Chwyć węża za ogon. Kto tak robi, bracia i siostry? Wejdźmy sobie, poszukajmy sobie na YouTubie gdziekolwiek, kto normalny chwyta węża za ogon. Za głowę się łapie. Albo się takie urządzenie specjalne, że się unieruchomić głowę. Kto łapie za ogon? To teraz lepiej, wiecie, trudne są dół wykopać, od razu położyć się, bo już jest po nas. O czym to świadczy? O posłuszeństwie Mojżesza. Nikt o zdrowych zmysłach nie wyciągnie ręki, aby chwytać węża za ogon. Nikt tego nie zrobi. A Mojżesz zrobił. Głupi, prawda? Nie, nie, nie jest głupi. Posłuszny głosowi Bożemu. Drugi przykład o Eliaszu. Eliasz, kiedy uciekał od Izabel, która go ścigała, wydała na niego wyrok śmierci, chłopak się załamał po wspaniałych cudach na górze Karmel z 400 prorokami Baala, ale miał taki słabszy czas. Eliasz poszedł, życzył sobie śmierci nawet. Doszło do tego. Boże, zabierz mnie, już nie chcę żyć. Bóg utrzymywał go przy życiu. W jaki sposób? Przed catering? Nie. Nie było takiej wtedy opcji. Bóg przysyłał kruka, który mu mięso przynosił. No miał co jeść. Ale wiecie, ja bym się bał brać mięso od kruka. Z jakiego śmietnika on je wyciągnął? Czekała, jak one w środku jest, czy nie upsute. Tamta temperatura. Posłuszeństwo głosowi Bożemu. Nieważne, co mówią nam oczy, nieważne, co o nas, nasz światły umysł wymyśla, jak analizuje sytuację. Posłuszeństwo. Przede wszystkim posłuszeństwo. Aaron posłuszeństwa jeszcze nie był nauczony. No bo gdzie? W super warunkach u swojej rodziny w Egipcie, kiedy było jedzenie w bród? Mojżesz był nauczony posłuszeństwa. Mojżesz miał przemieniony charakter. Nie w 100%, ale to była niebo, a ziemia. Mojżesz był nie do poznania wewnętrznie wtedy, kiedy szedł do Egiptu, a wtedy, kiedy uciekał z Egiptu, te 40 lat wstecz. Czytamy w Księdze Izajasza, 66 rozdział, pierwsze dwa wiersze. Ostatni rozdział Księgi proroka Izajasza. Dwa pierwsze wiersze tego rozdziału. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżki moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, tak, że wszystko to powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu, który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. I następnie fragmencik króciutki Księga Przypowieści Salomona 23-26. Synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj strzegą moich dróg. Synu, oddaj mi swoje serce. Bóg chciał rozmawiać z Mojżeszem twarzą w twarz, wtedy w tym momencie. Bóg chciał osobiście go instruować. Podobna sytuacja, jak w tym fragmencie, było wtedy, kiedy Izrael zażądał króla i chcieli Saula. Bóg powiedział przez Samuela, nie żądajcie człowieka, Bóg chce być waszym królem. Oni się oparli, nie chcieli dyskutować, wybrali Saula. I to był ich błąd. Izrael później żałował długo, że Saul był ich królem. Bóg naprawił to później, dając Dawida. I widzimy, Mojżesz tutaj poszedł ciało i mówi, Boże, proszę poślij mi, nie posyłaj mnie. My teraz jesteśmy mądrzejsi od Mojżesza, wiecie, bo mamy Słowo Boże i Słowo Boże mówi, że jeśli Bóg coś posyła cię do czegoś, do jakiego zadania, od razu wiemy, że z automatu dostajemy uzdolnienie do tego zadania. Bóg nie posyła po to, aby cię pogrążyć, a widzisz, nie poradziłeś sobie. No co to za siebie, za, wiecie, nie wiadomo kto. Bóg daje jakieś zadanie, od razu daje człowiekowi uzdolnienie do tego zadania. Jeśli Mojżesz został powołany przez Boga, Bóg dał mu też uzdolnienie do tego zadania. On może tego nie był o tym świadomy. I strach go ogarnął i mój Boże, Aaron lepiej to zrobi niż ja. To nieprawda. Aaron nie był przemieniony przez Boga wtedy. Mojżesz dla niego nie była problemem władza, którą miał w Izraelu, bo władzę miał, bo najważniejszy w Izraelu. Dla niego nie działały porządliwości ciała, porządliwości oczu, nie działało to na innego. Na Aarona wręcz przeciwnie. Na Aarona wręcz przeciwnie. Ten fragment, który czytaliśmy z Izajasza i dalej z przypowieści, Bóg mówi, oddaj mi tylko swoje serce, a ja zacznę działać. I przez 40 lat Mojżesz powierzył Bogu swoje serce. No, wiecie, był nieźle, Bóg mu śrubę dokręcił Mojżeszowi. 40 lat pasać owce, być w obcej ziemi, wiecie, tęsknota, ludzie wyjeżdżali, teraz Moniz się wyjeżdża, ale kiedyś, dajmy na to, w latach 80., kiedy był stan wojenny, ludzie wyjeżdżali do Stanów, do jakichś innych krajów, do Niemiec, do Berlina Zachodniego. Ludzie często nie wracali, bo nie mogli, taka sytuacja była, ale tęsknota ich zżarła. To było coś straszne, tęsknić za rodziną, za bliskimi. Mojżesz nie tęsknił, oj, tęsknił. Za rodzicami, za rodzeństwem, tęsknił. Ale to był taki czas, kiedy Bóg uczył go, że słuchaj, masz mnie. Ludzie ludźmi, spotkasz się z Aaronem, z innymi, ale mówi, nauczę cię mieć społeczność tylko ze mną. Spolegaj tylko na mnie. Oddaj mi wszystko, a zobaczysz, co ja uczynię. Oddaj mi wszystko, a zobaczysz, co ja uczynię. I rzeczywiście, kiedy Mojżesz wrócił do Egiptu, spotkał Aarona, Aaron objął go, ucałował, wybiegł na jego spotkanie, nawet Bóg dał Mojżeszowi widzenie, czyli nawet to nie było widzenie, Bóg powiedział słowo do niego, że Aaron wychodzi na twoje spotkanie. On już wyżej, już czeka na ciebie, wypatruje cię, gdzie ten Mojżesz, gdzie ten Mojżesz. Spotkali się, Mojżesz powiedział Aaronowi, co Bóg polecił mu zrobić i poszli. Stanęli przed Faraonem, prawda? Wiemy, dalej się sytuacja potoczyła. Faraon się sprzeciwił, doszło do 10 plag. No, ostatnia była najgorsza, kiedy wszyscy pierworodni pomarli za sprawą anioła Bożego. Ale zobaczmy, Izraelici wyszli na pustynię. Mojżesz poszedł do Boga po 10 przykazań. Nie ma Mojżesza, Aaron został sam, przy pełni władzy, przy pełni autorytetu nad całym Izraelem. Co zrobił Aaron, pierwsze zarządzenie? Zrobimy cielca. To świadczy o niezmienionym jego charakterze. Bóg wiedział dokładnie, że jak wybierze Mojżesza, to Mojżesz wykona zadanie. Tak, Aaron świetnie się wypowiadał. On mógł stać, przemawiać, ale charakteru nie miał przemienionego. Nie oddał Bogu swego serca w tamtym momencie. Później było już inaczej. W tamtym momencie. Czytamy już w Nowym Testamencie, pierwszy list do Koryntian, kilka fragmentów sobie przeczytamy, trzeci rozdział, wiersze 16-17. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Pierwszy list do Koryntian 6-19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Nie należycie też do siebie samych. Wiemy, że jesteśmy świątynią Bożą. Cały Nowy Testament o tym mówi. Jak nie dosłownie, to między wierszami. To aż, wiecie, wychodzi ze Słowa Bożego. Mamy to świadomość, ale wiedza jeszcze nic nie daje. Czy Aaron nie wiedział, że jest narodu wybranego? Wiedział. Czy Mojżesz nie wiedział, że był z narodu wybranego? Owszem, wiedział. Tylko wiedza Aarona nic nie dawała. A doświadczenie społeczności z Bogiem Mojżesza dawało wiele. Bo on wiele rzeczy doświadczył. A Aaron wiele rzeczy tylko wiedział i słyszał od Mojżesza. Dopiero później napierał doświadczenia przez chodzenie z Bogiem po pustyni. I później w służbie arcykapłana. Dopiero później, ale Mojżesz już był przemieniony. Ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego. Nie należycie też do siebie samych. I wiecie, kiedy głoszona była Ewangelia, przyjęliśmy Jezusa do swego serca. Czyli staliśmy się świątynią, prawda? duch, dusza i ciało, taka jest istota człowieka, czyli dziedziniec, miejsce święte, miejsce najświętsze. Tym miejscem najświętszym jest duch człowieka, w którym zamieszkuje Duch Święty. Tak powinno być i tak Słowo Boże mówi, żeby tak zrobić. Ale to jest takie, to są tylko fakty, to są tylko informacje, które czytamy, ale jak wygląda w życiu człowieka? Jak to wszystko wygląda? Drugi list do Koryntian 6:16-18. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Jak jesteśmy świątynią Boga i Bóg mówi, że chce się przechadzać, mieszkać w nas i chce przechadzać się pośród nas, to wiecie, mieszkać, a przechadzać to są dwie różne rzeczy. Mieszkać to można siedzieć w jakimś tam pomieszczeniu i się nie ruszać, a przechadzać to masz gdzie pójść. Pomieszczenia są dla ciebie w tym domu, czy jak w tej świątyni otwarte. W tamtym czasie, kiedy Jezus chodził po świecie, po Jerozolimie, po Galilei, Judei, po Samarii, była świątynia Herodowa. I tam usługiwali arcykapłani, faryzeusze, saduceusze. Oni usługiwali tam. Ewangelii Jana, 11 rozdział, wiersze 47-48, mówią tam nam ciekawą rzecz. Tam Jezus już był bardzo kłopotliwy dla nich wszystkich. Jego życie było dość dla nich problematyczne i trzeba było coś z nim zrobić. Doszli do ciekawego wniosku. Czytamy tak. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili, cóż uczynimy, człowiek ten dokonuje wielu cudów. Wiecie, problem, nie? My chcemy cudów. A oni jak mieli cuda, dla nich to był problem. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. I zwróćmy na coś jedną uwagę. Czytaliśmy fragmenty kilka wcześniej, czytamy, myśmy świątynią czyją? Boga żywego. Czyli to nie jest świątynia nasza, bo nawet nie należymy nawet do siebie samych, mówi pierwszy list do Koryntian 6:19. Aż faryzeusze mówią, przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię. Nie Bożą, naszą i nasz naród. Mojżesz nigdy nie mówił, że Izrael to jest jego narodem, jest jego własnością. On zawsze mówił, to jest Boża własność. Ja tylko prowadzę ten naród. A faryzeusze to jest nasz naród i nasza świątynia i wara komukolwiek do tych rzeczy. To jest nasz teren. Mamy na to wyłączność. Nikt nie może tam wejść. I rzeczywiście Jezus tam nie miał szansy wejść. Ale wszedł swoimi sposobami. One nawet o tym nie mieli pojęcia. Poprzez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Ale zobaczmy, jakie podejście. Świątynią Bożą jesteście. Wasze ciała są świątynią Bożą. Duch Boży mieszka w was. Faryzeusze? Nie, absolutnie. To wszystko jest nasze. Nasze. Jest taki fragment, i to jest fragment taki sztandarowy ewangelistów, objawienie Jana 3:20. Objawienie Jana 3:20. Znamy ten fragment na pamięć. Jak go zacznę, będziecie wiedzieli, o co chodzi. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Wiemy ten, znamy ten fragment. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wszystko rozumiem. Ale skąd ten ostatni zwrot, a on ze mną? Po co on potrzebny jest? A już tłumaczę. Gdy ktoś usłyszy kołatanie do drzwi, otworzy, zaprosi Jezusa do swego wnętrza, na początek Jezus wejdzie jako gość. Zostanie wpuszczony jako gość, ty jesteś Panem. Dlatego wstąpię i będę z nim wieczerzał. A później, gdy on ze mną, czyli ja jestem Panem, a on jest gościem. Zmiana ról, rozumiemy? Czyli świątynia mojego serca, chociaż jest w moim wnętrzu, do mnie już nie należy. Ja się świadomie jej wyrzekam. Nie należycie też do siebie samych, bo jesteśmy wykupieni drogą krwią Chrystusa. Nie należymy też do siebie samych. Często mówimy, Boże, wejdź do mego serca. Bądź tam w moim sercu. Gdzieś tam, ale bądź w moim sercu. I nic ponad tym, nic ponad to. Bo dalej to jest twoje serce. Wpuściłeś Jezusa, ale on ma niewiele do powiedzenia. Albo nie ma w 100% do powiedzenia, 100%, a Jezus chce wejść do naszego serca i chce decydować o wszystkim. To nie, że chce nas pozbawić wszelkiej wolności, wszelkich praw. To jest wielkie szczęście, że Bóg chce to zrobić. Wielkie szczęście, że Bóg chce to zrobić. Faryzeusze prowadzili się sami, sami się pasli, że tak powiem. Sami dbali o siebie. Doszło do tego, że zakon, który dał im Mojżesz, to prawda. Jezus potwierdza to. Zakon dał Mojżesz w tamtym czasie faryzeuszom. Oni czytali, rzeczywiście, prawidłowy tekst. To wszystko dostali przez Mojżesza, a Mojżesz dostał przez Boga. Ale doszło do tego, że Jezus w jednym fragmencie powiedział, w waszym zakonie jest napisane, już nie w moim. W waszym zakonie jest napisane, już nie w moim. Ludzie przyjmują Jezusa do swojego serca i w wielu przypadkach Jezus tam jest i jest zduszony. Jest mu duszno, nie ma czym oddychać, bo ma za mało miejsca. Bo ma za mało miejsca. Dlaczego Paweł w jednym fragmencie mówił, rozszerzcie wy serca wasze? Ciasnota jest w waszych sercach. Rozszerzcie. Za mało tego miejsca jest, za mało. Za mało. Ostatnio w internecie słuchałem kazania jednego męża Bożego, to nazwisko nieważne, który dał taki przykład w formie takiej ilustracji, jak to powinno wyglądać. Ja słuchałem tej ilustracji, myślę, że to jest tak proste, banalnie. Opowiem tą ilustrację. Mieszka człowiek sobie w domu piętrowym i słyszy pukanie do drzwi. Takie delikatne. Otwiera Jezus. Wow, super, zapraszam. Najlepszy pokój dla ciebie, tam na górze. Najlepszy pokój. Ja zostanę tu, jest Jezus dżentelmenem, nie naciska. Dobrze, tam pokój, pójdę sobie. Nastała noc, śpi, wszyscy śpią. Ktoś wali do drzwi, nie puka, wali. No to gospodarz oczywiście biegnie drzwi otwierać, a to szatan. Wpada do domu i leje tego gospodarza. Wiecie, bitwa jest niesamowita. Tyle godzin wojują. Wreszcie temu gospodarzowi udało się pogonić szatana, ale tak wymęczony jest, tak siedzi. Ojej, nie dam rady. Zaraz, przecież Jezus w domu jest. Dlaczego Jezus nie reaguje? Zachodzi na górę, pytając się do Jezusa. Czemu Jezus nie reagowałeś? Słyszałeś, że tłukę się z tym szatanem? No słyszałem. Wszystko było słychać. Dlaczego nie przyszedłeś? Nie, bo mam swój pokój, tu siedzę. Dobra, umawiamy się. Jezu, piętro twoje górne jest całe twoje, ale dół jeszcze dla mnie został. Piętro całe twoje, te wszystkie pokoje, wszystko twoje. Ale wiecie, człowiek cwany. Mówi tak, jak będzie szatan znowu dobijał się, to ja jak będzie, sprawdzę, czy to on, to ja uchylę delikatnie drzwi i zobaczę, jak on to zamykam od razu. Cwany, prawda? I znów walenie do drzwi. Człowiek już, wiecie, nie głupi, nie? Jezus rządzi na piętrze, to pewnie zaraz, gdyby coś, to zaraz zaskoczy, pomoże, nie wiem, normalne, nie? Uchylę delikatnie drzwi i zobaczę. Uchylę delikatnie drzwi, a to znowu szatan, ale szatan już, wiecie, włożył nogę w drzwi, w futrynę. I nie zamkniesz. I znów padł i leją się znowu, tłuką się parę godzin. A jak szatan walczy z szatanem? Przez pokusy, przez inne rzeczy. Szatan chce cię przecież zniszczyć, jesteś chrześcijaninem, nie? Znów walczył parę godzin, pogonił szatana, zwyciężył go, wymęczony niesamowicie. Już, wiecie, znerwował się już na Jezusa. No Jezu, przecież słyszałeś. Cała podłoga huczała, jak taka walka trwała. A Jezus mówi, no ja na górze mam mieszkanie, a dole to nie mam nic do powiedzenia. I wreszcie człowieka tknęło. Boże, tutaj masz akt własności domu, ty jesteś własnością tego domu. Ja jestem u ciebie gościem. Ja twój pokój zostawię tam, twoje łóżeczko, będę tutaj spał, ty rządzisz. Jezus uśmiechnięty, o to chodziło. Śpią, wszyscy śpią, walenie do drzwi. Człowiek się zerwał duchowo, taki przestraszony, znowu szatan, znowu będę musiał walczyć, a zaraz, ojej, przyszedł i jestem gościem, śpię dalej. I słyszy kroki, Jezus idzie do drzwi, powolutku idzie do drzwi, otwiera na oścież, szatan widzi, przepraszam, pomyliłem drzwi. Pomyliłem drzwi. A czy pomylił drzwi? Nie, zobaczył kogoś innego w drzwiach. Szatan znał ten adres doskonale. Czy jesteśmy tak jak faryzeusze, czy jak Mojżesz? Moja świątynia, mój naród, moja własność, moja prywatna. Wiecie, człowiek jest znany, że ma ogromne poczucie własnej własności, prywatnej własności, poczucie własnej wolności, tak zwanej wolności. Najlepsza wolność, którą człowiek może dostać od Boga, to jest dać Jezusowi wolną rękę w 100%. Tylko człowiek albo nie chce, albo się boi, albo Bogu nie dowierza, że mógłby zrobić coś lepszego, niż człowiek sam może wymyślić w swoim życiu. Jak ja swojego życia nie ustawię tak, jak powinno być, tak ja uważam, to nikt tak nie ustawi. To jest nieprawda. To jest super szatańskie kłamstwo. Jesteś kowalem własnego losu. No to kuj, kuj. Chociaż masz Jezusa w sercu, Jezus ma najlepszy pokój tam na górze, może sobie siedzi, telewizor ogląda, ale nie dałeś mu więcej praw. Ty męczysz się, wojujesz z nieproszonymi gośćmi, ale daj Jezusowi wolną rękę we wszystkim. Na pewno nie stracisz, na pewno nie stracisz. Pierwszy raz ten człowiek się wyspał całą noc, bo on nie musiał otwierać drzwi. Te kroki Jezusa, które Jezus szedł do drzwi, go uspokoiły. Rzeczywiście jest napisane, świątynią Bożą jesteśmy, tak. Ale czy w naszym życiu to jest tylko informacja, czy to jest fakt? To musimy sami sobie odpowiedzieć. Czy to jest fakt, czy to jest tylko informacja zapisana w kilku fragmentach Biblii? Przyjęliśmy go do swojego życia i co dalej? I co dalej? Jeden z wielu gości w naszym sercu, czy jedyny gość? A nawet Pan. A nawet Pan. W życiu Mojżesza Jezus był Panem. Bóg był Panem. Dlatego kiedy Bóg mówi do Mojżesza czasami takie nienormalne polecenia, weź węża za ogon, nikt o zdrowych zmysłach by tego nie zrobił. Człowiek myślący, tak zwany myślący człowiek. Ale wtedy Mojżesz wyłączył myślenie, bo on był w społeczności z Bogiem. I wyłączył myślenie i Bóg powiedział mu, weź węża za ogon. I on wziął, chociaż na początku uciekał od niego. Ale kiedy Pan rzekł do Mojżesza, wyciągnij rękę, nie mówi, że Mojżesz dalej uciekał. Chwycił go i tyle. Kiedy Eliasz był karmiony przez kruka mięsem, jadł te mięso ze smakiem. Ciekawe, co musiało być to za mięso, jak Mojżesz w mocy tego, Eliasz w mocy tego posiłku szedł kilkaset kilometrów. W mocy jednego posiłku. To musiało być za mięso. Ale to musiało być sterydy, nie? Nie, to było mięso podarowane przez Boga. W cudowny sposób. Jezus decyduje w naszym życiu o wszystkim. Czasami prowadzi nas dziwnymi drogami. Duch Święty wie, jak sam chce. Nikt o tym nie wie, gdzie Duch Święty wieje. Wieje, dokąd chce. On nas może prowadzić drogami, które byśmy jako ludzie nie poszli. Ale przecież nie do samych siebie należymy, bracia i siostry. To powinno być automatyczne. Kiedy przyjmujemy Jezusa, powierzamy się mu swoje życie, idziemy w służbie za nim, stajemy się jego własnością. Wszyscy o tym wiemy, od kiedy żeśmy się nawrócili. Wszyscy o tym wiemy. Czy jesteśmy lat 10 w Panu, 5, czy 20, czy 40. Wszyscy o tym wiemy. Ale wiedzieć, a robić to jest zupełnie co innego. Dlatego czasami się jeszcze borykamy z porządliwościami, borykamy się z jakimiś innymi rzeczami, które nas nęcą. Szatan ma do nas większy dostęp, bo wszystkich pomieszczeń Bogu jeszcze nie oddaliśmy. W wielu sferach szatan nie atakuje, bo tam, wiecie, on wchodzi do domu, pomyliłem adres, przepraszam, bo tam Jezus rządzi. A do wielu pomieszczeń wchodzi, bo tam nie widzi Jezusa, rozejrzy się, a pusto, nie, mogę wchodzić i łupić. Mogę wchodzić i łupić. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Dlaczego Paweł mówi, czy nie wiecie? Jakby przypominał. Taką może w takiej formie, takiej ironicznej trochę może, jako zarzut. Czy nie wiecie? Chyba nie wiecie, bo życie jakoś was tak dziwnie wygląda. Pierwszy jest do Koryntian. Zbór, który był obdarowany wszystko, co Bóg mógł dać, jeśli chodzi o dary Ducha Świętego. Ale też grzechy mieli takie, wiecie, czy wychodziło na to, że całego serca, całego swojego życia Bogu nie oddali. I dlatego Paweł mówi, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, że Duch Boży mieszka w was, Albowiem świątynia Boża jest święta. No tak, bo Bóg jest w niej. Świątynia Boża, tylko ona jest święta. A wy nią jesteście. Musimy dążyć do świętości, czyli oddać Bogu wszystko z naszym życiu. Wszystko. Całkowicie wszystko. A wiele rzeczy będzie nam lżej w życiu. Pewne pokusy, pewne pożądliwości, których nie mogliśmy zwalczyć, było nam ciężko, zwalczaliśmy po ciężkiej walce, będzie nam lżej zwyciężyć. Niektóre rzeczy nam nawet grzeszne na myśl nie przyjdą, bo będziemy myśli Chrystusowej, jest takie słowo, bo będziemy myśli Chrystusowej. A żeby oddać Bogu całe swoje serce, trzeba się do Niego jeszcze bardziej przybliżyć. Mojżesz 40 lat na to poświęcił. 40 lat życia. 40 lat żył w Egipcie, 40 lat był szkolony na pustyni przez Boga i 40 lat szedł z narodem izraelskim. Czyli łącznie 120 lat żył. Mojżeszowi to tyle zajęło. Niektórym może zająć to więcej, niektórym mniej. Zależy od poddania naszego Bogu. Mamy wolną wolę, prawda? Możemy to uczynić lub nie. Ale to jest moje zdanie. To ja teraz wyrażam swoje opinie. Idźmy za Bogiem, bo prawdę mówiąc, innego wyjścia nie mamy. Jeśli chcemy mieć powodzenie w życiu, chcemy być błogosławieństwo od Boga w życiu, innego wyjścia nie mamy. To jakiś pastor głosił o darze języków. Czytam Biblię o darze języków. Paweł mówił, że ja głoszę więcej na językach, modlę się niż wy wszyscy razem, prawda? Tam inne rzeczy. Języki to nie są ku zbudowaniu zboru, to jest ku zbudowaniu ciebie samego, prawda? Chyba, że masz dar wykładania, tam wiele rzeczy było. Ale pastor nam wyłożył, że jakby to nie jest jakby Boża propozycja. No weźcie dar języków, no zgódźcie się, no weźcie. To jest nakaz. To jest nakaz. Czyli to, co w Biblii czytamy, Bóg mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, prawda? Albo Bóg mówi, ja patrzę na tego, który jest pokorny, przegnębiony na duchu, który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. I my to czytamy jako takie stwierdzenie. Nie, możemy sobie dopisać milion wykrzykników. To jest Boży nakaz. A wiecie, jak człowiek reaguje na nakazy? Tak wiecie, to coś takiego niewygodnego. Nakaz, to już tak wiecie, ja nie lubię być rządzony, ja nie lubię być, wiecie, żeby ktoś mnie kierował. Jak pastor mówi w środę, nie lubię dyscypliny. Wiecie, byłem w wojsku i poddany byłem dyscyplinie i powiem, ja dziękuję Bogu, że byłem w tym wojsku. Były tam złe rzeczy, tak. Każdy, kto był w wojsku, wie, tam czasami są różne rzeczy, ale wiele rzeczy się nauczyłem. Wiele rzeczy się nauczyłem, które mi pomagają. Między innymi przyszycie guzika. Prozaiczna rzecz, prawda? Jakbym żony nie ma, wiecie, to chodziłem załamany. Jak przyszyj sobie? Jak? A nauczyłem się, bo musiałem. 5 minut masz na przyszycie guzika. Masz być gotowy, na zbiórce masz stanąć. Kombinuj! Ale nauczył się człowiek. Dyscyplina to jest dobra rzecz. A Boża dyscyplina to jest zbawienna rzecz. Zbawienną rzeczą dla nas jest oddanie Bogu całego serca. Całego serca, bracia i siostry. Powiem inaczej, nie oddanie Bogu naszego serca, tylko Bóg ma być właścicielem naszego serca. My tam mamy być gośćmi. Często myślimy, oddajemy Bogu nasze serca. Z naciskiem na nasze. To są dalej nasze serca. Nie, nie. Bóg chce, żeby to już nie były nasze serca. Akt własności wpisujemy, kto jest właścicielem, Jezus Chrystus. I tak ma być. Tak ma to być. Właścicielem naszego serca, naszego życia jest Jezus Chrystus. Bo do siebie już nie należymy. Zostaliśmy wykupieni Bożą krwią. Tylko dalej mówię, wiedza o tym nie zbawia. Musimy tego doświadczyć, musimy podjąć decyzję w naszym życiu. Oddaję Ci, Boże, całe moje serce. Faktycznie oddaję Ci. Jeśli nie wiem, jak to zrobić, naucz mnie, jak oddać Ci swoje serce. Jak moje serce ma zmienić właściciela. O. Ale prawdę mówiąc, żeby coś się w naszym życiu zmieniło, innego wyjścia nie mamy, bracia i siostry. Będziemy tak siedzieć w tym miejscu, i będziemy dreptać. Grzechy będą te same, jak były, porządliwości będą te same, jak były, charakter będzie ten sam, jak był, bo Jezus chce, ale nie może. Dziwne, nie? Wszechmogący Bóg nie może. No właśnie Bóg tak zrobił, że mamy wolną wolę. Mamy wolną wolę. Jak mówił przypowieści, synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy niech strzegą moich dróg. Bóg więcej nic nie chce. Bo do Boga wszystko należy. Jak mówi księga Ageusza, moje jest srebro, moje jest złoto, mówi Bóg. Moje jest srebro, moje jest złoto. Izraelici próbowali dawać złoto, tysiące ofiar, wszystko. A Bogu nie o to chodziło. Zupełnie nie o to chodziło. Bogu chodziło o to nastawienie serca, jakie miał Mojżesz. Później Jozue i inni mężowie Boży. Aaron później zaczaił, o co chodzi. I dopiero później wszedł te same tory, co Mojżesz. Dopiero później, po ładnych paru latach. Ile nam to zajmie, bracie i siostry? Ile nam to może zająć? Bóg to wiemy, ale i my też to wiemy. Od naszej decyzji to zależy. Niech nas Bóg błogosławi, bracie i siostry. Amen.